Loch ponownie się rozpłynął i po chwili znowu pojawił. Harry i Dumbledore nadal siedzieli obok pana Croucha, ale atmosfera była zupełnie inna. Panowała głucha cisza, którą przerywały tylko szlochy wątłej, drobnej czarownicy, siedzącej za panem Crouchem, która drżącymi rękami przyciskała do ust chusteczkę. Harry spojrzał na pana Croucha i zobaczył, że jeszcze bardziej wychudł, a włosy ma obficie przyprószone siwizną. Na skroni drgał mu nerw. Wprowadzić ich, powiedział, a jego głos potoczył się echem po cichym lochu. Jeszcze raz otworzyły się drzwi w rogu komnaty. Tym razem weszło 6 dementorów, prowadząc 4 osoby. Ludzie siedzący na ławkach zwrócili głowy w kierunku pana Croucha. Niektórzy szeptali do swoich sąsiadów. Dementorzy usadzili każdego z podsądnych w jednym z 4 krzeseł stojących pośrodku sali. Był tam krępy, tęgi mężczyzna patrzący tempo na pana Croucha. Drugi, chudy i bardziej wystraszony, rozglądał się nerwowo po sali. Była też kobieta o grubych, lśniących, ciemnych włosach, ciężkich powiekach i długich rzęsach oraz dobiegający 20 młodzieniec, który wyglądał, jakby go nie do końca spetryfikowano. Miał bladą, piegowatą twarz, na którą opadły mu włosy barwy słomy i cały dygotał. Drobna czarownica siedząca obok pana Croucha zaczęła się kołysać w tył i w przód, łkając i jęcząc w chusteczkę. Crouch powstał. Spojrzał na 4 podsądnych z nieukrywaną nienawiścią. Zostaliście postawieni przed Radą Prawa Czarodziejów, oznajmił dobitnie, abyśmy mogli osądzić was za zbrodnię tak ohydną. Ojcze, jęknął młodzieniec o słomianych włosach. Ojcze, błagam, o jakiej jeszcze nie słyszeliśmy przed tym sądem. Pan Crouch podniósł głos, żeby zagłuszyć swego syna. Wysłuchaliśmy obciążających was zeznań. Wszyscy 4 jesteście oskarżeni o porwanie Aurora, Franka Longbottoma i rzucenie na niego zaklęcia Cruciatus w przekonaniu, że dowiedział się o miejscu pobytu waszego pana, tego, którego imienia nie wolno wymawiać. Ojcze, ja tego nie zrobiłem! Krzyknął płowowłosy młodzieniec w łańcuchach. Nie zrobiłem tego, przysięgam, ojcze, nie oddawaj mnie w ręce dementorów. Jesteście też oskarżeni, ryknął pan Crouch, o rzucenie zaklęcia Cruciatus na małżonkę Franka Longbottoma, kiedy nie chciał wam wyjawić tego, co wie. Zamierzaliście przywrócić do władzy tego, którego imienia nie wolno wymawiać, aby znowu nurzać się w gwałcie i przemocy, co najprawdopodobniej robiliście, kiedy był w pełni swej czarnoksięskiej mocy. Proszę teraz sędziów. Matko! Krzyknął młodzieniec, a wiotka czarownica obok pana Croucha zaczęła znowu szlochać, kołysząc się do tyłu i do przodu. Matko, powstrzymaj go! Matko, ja tego nie zrobiłem, to nie ja! Proszę teraz sędziów! Ryknął pan Crouch, aby podnieśli ręce, jeśli uważają tak jak ja, że te zbrodnie zasługują na dożywotni pobyt w Azkabanie. Czarownice i czarodzieje siedzący po prawej stronie lochu podnieśli ręce jednocześnie. Tłum zaczął klaskać, podobnie jak klaskał Bagmanowi, ale teraz na wszystkich twarzach widać było okrutną mściwość. Młodzieniec znowu zaczął krzyczeć. Nie! Matko! Nie! Ja tego nie zrobiłem! Nie zrobiłem! Ja nie wiedziałem! Nie wysyłaj mnie tam! Nie pozwól mu! Dementorzy wsunęli się z powrotem do komnaty. 3 współtowarzyszy chłopca wstało spokojnie, a kobieta z ciężkimi powiekami spojrzała na Croucha i zawołała. Czarny pan znowu odzyska swą moc. Wtrąć nas do Azkabanu, będziemy tam na niego czekać. A on znowu odzyska moc. Uwolni nas i wynagrodzi 100-krotnie. Wyróżni nas spośród swoich wszystkich zwolenników. Tylko my pozostaliśmy mu wierni. Tylko my próbowaliśmy go odnaleźć. Młodzieniec próbował opierać się dementorom, choć Harry już widział, że ich zimna, obezwładniająca moc zaczyna na niego działać. Tłum wznosił szydercze okrzyki. Niektórzy wstali, kiedy kobietę wywleczono z lochu. Chłopiec wciąż się opierał. Jestem twoim synem, wołał do Croucha. Jestem twoim synem. nie jesteś moim synem! — ryknął pan Crouch, a oczy prawie mu wyskoczyły z orbit. — Ja nie mam syna! Wiotka czarownica u jego boku wydała zduszony okrzyk i opadła bezwładnie. Zemdlała. Crouch zdawał się tego nie dostrzegać. — Zabierzcie ich! — ryknął do dementorów, pryskając śliną. — Zabierzcie ich i niech tam zgniją! — Ojcze! Ojcze, ja w tym nie brałem udziału! Nie! Nie, ojcze, błagam! — Myślę, Harry, że już czas wrócić do mojego gabinetu — szepnął Harrymu do ucha jakiś głos. Harry wzdrygnął się i rozejrzał, a potem spojrzał w prawo. Siedział tam Albus Dumbledore i patrzył, jak dementorzy wloką syna Croucha do drzwi. Ale był też drugi Albus Dumbledore po lewej stronie, patrzący prosto na niego. — Chodź — powiedział Dumbledore z lewej strony i wziął Harry'ego pod łokieć. Harry poczuł, że unosi się w powietrze. Loch znowu się rozpłynął, przez chwilę wszystko było czernią, a potem nagle wywinął koziołka i wylądował na obu stopach w oślepiającym świetle zalanego słońcem gabinetu Dumbledora. Przed nim migotał kamienny zbiornik, a Albus Dumbledore stał obok. — Panie profesorze — wykrztusił Harry — ja wiem, że nie powinienem, ja nie chciałem. Drzwiczki szafki były uchylone i... — Rozumiem cię doskonale — odrzekł Dumbledore. Chwycił zbiornik, zaniósł go do swojego biurka, umieścił na wypolerowanym blacie i usiadł w fotelu po drugiej stronie. A potem dał znać Harrymu, by usiadł naprzeciw niego. Harry zrobił to, gapiąc się na kamienny zbiornik. Jego zawartość powróciła do początkowego stanu i srebrno-biała kłębiła się i falowała na jego oczach. — Co to jest? — zapytał Harry roztrzęsionym głosem. — To jest myśl od siewnia, odpowiedział Dumbledore. Czasami czuję, a sądzę, że i ty znasz to uczucie, że kłębi mi się w głowie za dużo myśli i wspomnień. Bąknął Harry, który nie mógł szczerze przyznać, że kiedykolwiek czuł coś podobnego. I wtedy, ciągnął Dumbledore, wskazując na kamienny zbiornik, używam myśl od siewni. Odsiewa się po prostu nadmiar myśli z umysłu, strząsa do tego zbiornika i bada je w wolnym czasie. Łatwiej jest dostrzec ich ukryty sens i powiązania, kiedy są w takiej postaci. To znaczy, że to coś, to są pana myśli? Zapytał Harry, wpatrując się w kłębiącą się białą substancję wewnątrz zbiornika. Oczywiście, pokażę ci. Dumbledore wyciągnął z zapazuchy różdżkę i przytknął jej koniec do swojej głowy powyżej skroni. Kiedy odjął różdżkę, Harrymu wydawało się przez chwilę, że przywarły do niej srebrne włosy, ale po chwili dostrzegł, że było to pasemko tej samej dziwnej, srebrzystej substancji, która wypełniała myśl od siewnie. Dumbledore strząsnął świeże myśli do zbiornika, a Harry ze zdumieniem zobaczył swoją własną twarz kołyszącą się na powierzchni substancji. Dumbledore uchwycił zbiornik swoimi długimi dłońmi i potrząsnął nim, zupełnie tak jak poszukiwacz złota potrząsa sitem, by odsiać grudki złota. A Harry zobaczył, że jego własna twarz zamienia się w twarz Snape'a, który otworzył usta i przemówił do sufitu. — Powraca. U Karkarowa też. Teraz jeszcze silniej i wyraźniej niż kiedyś. — Skojarzyłbym to i bez takiej pomocy — westchnął Dumbledore, ale mniejsza z tym. Zerknął znad swoich okularów połówek na Harry'ego, który gapił się na twarz Snape'a pływającą wzdłuż krawędzi zbiornika. — Używałem myśl od siewni, kiedy przybył pan Knot i odstawiłem ją trochę zbyt pośpiesznie. Niewątpliwie nie zamknąłem dobrze tej szafki. To zupełnie naturalne, że przyciągnęła twoją uwagę. — Przepraszam — wymamrotał Harry. Dumbledore pokręcił głową. — Ciekawość to nie grzech. Ale z ciekawością trzeba uważać. Oj,